czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry. Dzwonię do Państwa w sprawie wozu, który znajduje się na placu Szary Szeregów, tuż przy budce z kurczakiem. Dekiel tego wozu jest źle zabezpieczony, a pani, która wczoraj późnym popołudniem przechodziła, o mało co by nie wpadła do tego wozu. Co to będzie, jak będzie wieczór? Proszę o interwencję. Dziękuję, pozdrawiam.
O kurczaki nie ma żartów, włas niebezpieczny. Wysłaliśmy to pani zgłoszenie, dzień dobry, do wielu, wielu instytucji i służb. No i miejmy nadzieję, że interwencja będzie skuteczna i jak najszybsza. Kłaniamy się w piątek 3 lipca w czasie reakcji. Patryk Srokowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik zasiada już przy telefonach, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Telefony 510-37-36, drugi 510-37-32, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Zapraszam także na Facebooka Radia Szczecin, tam rolka z zapowiedzią niektórych ciekawych, jak zresztą wszystkie nasze tematy, właśnie problemów, które podejmiemy. Zapraszamy, tam można komentować, tu można komentować, więc miejsc do tego, żeby zabrać głos w audycji jest bardzo, bardzo wiele. A o czym dzisiaj w naszym programie? O 12.40 zapytamy Martę Kwiecień-Zwierzyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, czy 1 lipca kontrolę w tramwaju numer 4 nadużyli siły fizycznej wobec młodego pasażera. No i pytamy słuchaczy, jak oceniają pracę szczecińskich kontrolerów. A o 12.30 w Szczecinie rośnie liczba kotów, które czekają na dom. W jaki sposób uporać się z kocią górką? Ta rozmowa o 12.30. O 12.20 z kolei uwaga dla kierowców. W przyszłym tygodniu poważne utrudnienia w ruchu na szosie Stargardzkiej i na Krajowej Dziesiątce tuż za Szczecinem. Oj, chyba będą korki. I na zakończenie, około 12.45-47, zaproszenie na gimnastykę w ten weekend. Qigong dla Milenki. Brzmi tajemniczo, ale będzie o pomaganiu i ruchu dla zdrowia. To nasz plan minimum na tę audycję, ale oczywiście jest też plan maksimum, czyli sygnały od naszych słuchaczy zarejestrowane pod czujnym 510-37-32.
Witam, Michał ze Szczecina. Szanowni Państwo, 2 lipca stwierdziłem, że do tej pory świetnie działający kranik nawodnienia się w takie opały, znajdujący się mniej więcej w rejonie pomnika Jana Pawła II i przed Urzędem Miejskim w Szczecinie, został zastąpiony gdzieś po 27 czerwca takim wciskiem, gdzie woda leci bardzo niepraktycznym strumieniem przez niecałą sekundę, z olbrzymim ciśnieniem, ani się spokojnie przy tym napić nie można, nie ochlapując się, ani pieski mniejsze nie skorzystają z tego poidełka, z właścicielem będąc. No i po co ktoś mieszał przy czymś, co świetnie działo? Może Państwo mają inne opinie, może to jest praktyczne, chociaż nie sądzę, bo kraniki na rkące są bardziej praktyczniejsze. Dziękuję.
Dziękujemy. Jak to mówią, lepsze jest wrogiem dobrego, a tę sprawę skierowaliśmy do ZWIK-u, czyli Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W przyszłym tygodniu będziemy sobie to wyjaśniać. Ja zresztą pójdę tam, zobaczę, jak ten kranik działa, bo nie ma to, jak powiedzenie, pańskie oko konia tuczy. A teraz wracamy do sprawy, która pojawiła się na naszej antenie przed 16 kwietnia, tuż 2026 roku. Wróćmy do telefonu od naszego słuchacza, pana Marka.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, Marek z tej strony. Tam pod estradą są stop, żeby się zatrzymać. 3 stopy są po tej stronie, po tamtej też. Przejeżdża radiowóz, numer boczny, to samo co na rejestracji ma, W141, to jest z ruchu drogowego. Jechał na tych bombach, nie? Jechał na bombach, na światłach, nie? I wszystkie te stopy sobie przejechał. Ale jak jedzie na tych światłach, na tych bombach, to jeszcze chyba trzeba, żeby sygnały były, nie? Dźwiękowe. I dojechały do końca pod estakadą, żeby się wciąć w Gdańską, na wysokości tej ciepłowni. Proszę pana, to wyłączył te koguty. I ja tak patrzałem, gdzie jechali, bo pojechałem za nimi. A oni pojechali do portu centralnego, jak CPN Orlen jest. Nie wiem, czy na kawę, czy co. Ale już bez tych kogucików i bez... A syreny w ogóle nie było, nie? No nie można chyba tak wykorzystywać tego. Dziękuję, do widzenia.
Chodzi oczywiście o estakadę pomorską i światła, tam są przejazdy kolejowe i tam na dole pod estakadą są rzeczywiście znaki stopu. No i my to, panie Marka, zgłoszenie wysłaliśmy do policji. No i komendant miejski policji nam odpisał, zastępca konkretnie, nadkomisarz Adam Śnigurowicz, i pisze tak. No, odpowiadając na pana korespondencję z dnia 19 kwietnia, uprzejmie informuję, że poruszane w niej zagadnienia były przedmiotem ustaleń prowadzonych w Wydziale Skargi Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. No i w toku czynności wyjaśniających ustalony został kierujący wyżej wymienionym radiowozem oraz potwierdzono informację zawartą w zgłoszeniu słuchacza pana Marka. Kwestie zasad używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych reguluje artykuł 53 ustęp 2 ustawy z dnia 20 czerwca 97 Prawo o ruchu drogowym, natomiast definicja pojazdu uprzywilejowanego zawarta jest w artykule 2 punkt 38 wyżej wymienionej ustawy. I dalej, to jest najważniejsze. W związku ze stwierdzonymi w postępowaniu funkcjonariusza nieprawidłowościami uznano, że dopuścił się popełnienia wykroczenia z artykułu 92 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Jednocześnie informuje, że wobec policjanta zostaną wyciągnięte stosowne konsekwencje służbowe. My zapytaliśmy pana komendanta w zwrotnej mailowej informacji, jakie to konsekwencje służbowe zostały, czy zostaną wyciągnięte wobec funkcjonariusza i czy został ukarany mandatem. Czekamy na odpowiedzi i cieszymy się, że policja nie zamiotła tej sprawy pod dywan, bo kto jak kto, ale policjanci powinni świecić przykładem, gdy chodzi o przestrzeganie prawa. 12:12, czas reakcji. Teraz przenosimy się na teren okolic Dobrej, nie Dobrej dawnej szczecińskiej, bo to teraz jest Dobra, tylko Dobrej Nowogardzkiej.
Dzień dobry, witam państwa. Tomek z drogi 144, między innymi Nowogard, Dobra Nowogardzka. Panowie zaczęli remont drogi, przedsiębiorstwo robót drogowych z Nowogardu, bo to jest kluczowe dla tego, o czym będę mówił. Otóż zaczęli remont drogi od Nowogardu do Wierzbięcin, do momentu, gdzie robił w ubiegłym roku szprabak, od Wierzbięcin do skrętu na Błądkowo. I teraz tak, od skrętu na Błądkowo do Dobrej Nowogardzkiej robiło przedsiębiorstwo robót drogowych kilka lat temu. Zrobiło drogę, droga jest ładna, piękna, tylko że brakuje słupków 100-metrowych na poboczach drogi. Strabak na swoim odcinku między Błądkowem a Wierzbięcinem zrobił ładnie, pięknie i słupki też wstawił. I moje pytanie, czy panowie drogowcy uzupełnią te słupki brakujące między skrętem na Błądkowo a Dobrą Nowogardzką? No i czy na nowo remontowanym odcinku będą słupki, czy też ich nie będzie? Pozdrawiam wszystkich, życzę szerokiej drogi, bezpiecznej podróży. Wszystkiego dobrego.
Również, panie Tomaszu, pozdrawiamy i zastanawiamy się, czy to tak droga wyremontowana po taniości, czy jednak będzie solidnie i porządnie. Sprawdzimy, damy znać, pozdrawiamy. 14 minut po 12, teraz wracamy na drogi Szczecina. Słynna dziura, zapadlisko w Alei Powstańców Wielkopolskich, przypomnijmy, pojawiła się w marcu 2026 roku, czyli tego roku na całe szczęście, ale i tak dowiedzieliśmy się właśnie wczoraj, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny przygotuje na zlecenie miasta ekspertyzę, która wyjaśni przyczyny powstania zapadliska w Alei Powstańców Wielkopolskich w pobliżu Szyrockiego. Jezdnia zapadła się, tak jak mówiłem, w marcu. No i teraz w stronę centrum pas musi być wyłączony z ruchu. Hipotez jest kilka, no i okazuje się, że to badanie może trwać 70, a nawet więcej dni. Bardzo, bardzo dużo. I my dzisiaj przed audycją zadzwoniliśmy do rzeczniczki ZUT-u, żeby dowiedzieć się, czemu to tak długo będzie trwało, jak to będzie przebiegało. No i dowiedzieliśmy się między innymi nieoficjalnie, że to chodzi o uzgodnienia z różnymi instytucjami, które mają tam podziemne różne instalacje i tak dalej i tym podobne. No i same te prace. Niestety ani pani rzecznik, ani pan profesor, który się zna na tego rodzaju zapadliskach, nie zgodził się na rozmowę. Więc musimy czekać w napięciu przez całe wakacje i zobaczymy, czy pod koniec września być może pojedziemy już bez żadnego zapadliska właśnie jednym pasem do ronda Szyrockiego Powstańców Wielkopolskich. 15 minut po godzinie 12, to jest czas reakcji. Teraz porozmawiamy o kartach parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wczoraj gościliśmy panią Lidię Gugałę z tego właśnie, z tej instytucji, która takie karty wydaje, z ulicy Starzyńskiego w Szczecinie. No i słuchacz się skarży, oskarżył 81-latek, że nie może tej karty parkingowej odebrać, bo trzeba ją odebrać osobiście. Pani Lidia poinformowała nas o tym, że urzędnik może wyjść do osoby mającej kłopot z poruszaniem się, a takie to są głównie osoby, do samochodu i tam podpisać te dokumenty. Nie można tego zrobić przez pełnomocnika, ale okazuje się, że nie wszyscy urzędnicy informują o tym, że mogą przyjść do samochodu osoby niepełnosprawnej, żeby podpisać stosowne dokumenty.
Dzwonię ze Szczecina. Całkiem niedawno składaliśmy z mężem o taką kartę, ponieważ mąż jest inwalidą pierwszej grupy. Ciężko choruje, ma problemy z poruszaniem, więc zapytałam, składając wniosek, czy nie mógłby tego wniosku podpisać po prostu w domu. Ja to wszystko dowiozę, nie będę go specjalnie ubierać, sprowadzać do auta, wieźć tutaj, żeby podpisał. No nie ma takiej możliwości niestety, żeby w domu podpisał, tylko musi przy pracowniku, ale niestety nikt mnie nie poinformował, że wystarczy męża podnieść pod drzwi i ktoś z urzędników zejdzie, tylko musiałam niestety wypakować męża z samochodu, o dwóch kulach pod rękę zaprowadzić, żeby złożył podpis na wzorze. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie. Przekażemy pani telefon Lidii Gugale, czyli przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, bo cóż, urzędnicy właśnie w tym organie, w tej instytucji powinni być szczególnie życzliwi i uwrażliwieni na potrzeby i dysfunkcje osób z niepełnosprawnościami. 12.17, czas reakcji. Jeszcze jeden telefon dotyczący perypetii z kartą niepełnosprawnych, bo ta karta traci ważność. Trzeba uzyskać nową. Okazuje się, że są kolejki, czasy oczekiwania i osoby z niepełnosprawnością nie mogą tej karty zdobyć i są narażone na spory stres.
Dzień dobry, Tadeusz, was słuchać. No i stało się, szanowna reakcją. Dzwonię w sprawie tych kart dla niepełnosprawnych. Stoję na niebieskim przejściu tutaj przy Medikusie. Zgłaszałem tą sprawę wam. Karta mi się skończyła ważność 30. Wypowiadała się pani rzecznik wtedy. Komisja dopiero będzie 1 września. Strażnik tutaj prawie był gotowy mi mandat wlepić, ale pokazałem mu to pismo, że komisja będzie dopiero 1 września i nikt nie jest w stanie teraz mi przedłużyć tego, a składałem jeszcze 2 miesiące przed ukończeniem ważności, bo wcześniej nie można. No to tylko powiedział, no niech pan rozumie, że nie przedłużę do panu ważności karty i lepiej niech pan odjedzie. Dobrze, że mnie mandatem nie ukarali. Także no zróbcie coś, żeby oni tutaj nie wdawali się w takie dyskusje. Pani rzecznik powiedziała, że tak, będziemy to honorować, ale nie na zasadzie przedłużenia, tylko jak podjadą, sprawdzą, ktoś ma takie zaświadczenie, no to dobrze, można kogoś tylko upomnieć i żeby uważał. Pozdrawiam, do widzenia.
I niech tak będzie. Z drugiej strony można zrozumieć strażników miejskich, bo czasem te miejsca są zajmowane dla niepełnosprawnych przez osoby nieuprawnione. No i jest spory kłopot. No trzeba tu wyczucia, trzeba pewnej wrażliwości. Każda sytuacja może być inna, o tym funkcjonariusze straż miejskich powinni pamiętać. No a kolejki są i niestety na razie nic nie wskazuje na to, żeby były mniejsze, gdy chodzi o te zespoły, które przyznają te karty i tych lekarzy, którzy w tych zespołach właśnie pracują. 19 minut po godzinie 12. Teraz wracamy do wyrzutu naszego słuchacza. Wczoraj emitowaliśmy ten telefon, że na estakadzie pomorskiej, gdzie jest wymieniane torowisko, praca kończy się tuż przed 16.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, moje imię Darek. Wracam właśnie ze Słonecznego do centrum. Jest godzina w tej chwili 15:58. Już nikt przy tych torach, gdzie jest zwężenie ruchu na estakadzie, nie pracuje. Piękna pogoda, nic im nie powinno zakłócać tej pracy. Chyba tylko zdrowy rozsądek im zakłóca. Dziękuję.
Dziękujemy i w tej sprawie zadzwonił słuchacz.
Dzień dobry, stały słuchacz. W Polsce obowiązuje 8 godzin dzień pracy. Do widzenia.
Pełna zgoda. W Polsce obowiązuje 8-godzinny dzień pracy, ale można także pracować na dwie zmiany, prawda? Czas reakcji 19 minut po godzinie 12. Teraz witamy Mateusza Grzeszczuka, rzecznika prasowego Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Dzień dobry, panie Mateuszu.
Dzień dobry.
Słyszałem, tak nam donoszą nasi informatorzy, że będą utrudnienia w ruchu i zmiany w organizacji ruchu na szosie Stargardzkiej, to jest za Kijewem, no i także na Krajowej Dziesiątce już poza Szczecinem. Proszę powiedzieć, na czym będą polegały i czy będą to poważne utrudnienia, które sprawią, że pojawią się korki?
Tak, to utrudnienia są związane z budową drogi S10 od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Szczecin-Zdunowo. I teraz mamy ten etap jeszcze przygotowawczy tych prac przed wprowadzeniem tej dużej zmiany organizacji ruchu. Także wykonywane są przewiązki, czyli przejazdy między jezdniami, natomiast wykonawca planuje w dniach 13-16 lipca wprowadzenie już tej dużej zmiany organizacji ruchu, czyli przełożenie ruchu na jezdnię wyjazdową z miasta od węzła Szczecin-Kijewo do skrzyżowania z ulicą Balińskiego oraz na wyjeździe ze Szczecina w kierunku Stargardu za granicą miasta na odległości około trochę ponad kilometr w stronę Stargardu. Tam też ruch będzie przełożony na jezdnię w tą wyjazdową, czyli w stronę Stargardu. Natomiast ruch w obu kierunkach właśnie na tej jezdni się będzie odbywał, a zamknięta będzie jezdnia w kierunku Szczecina, gdzie będą wykonywane prace. I jeżeli chodzi o ten pierwszy fragment tych utrudnień, czyli zaraz za węzłem Kijewo, to tu będziemy mieli wyznaczone po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Oczywiście one będą dużo węższe ze względu na dostępną szerokość jezdni, także te pasy wewnętrzne będą służyły do jazdy samochodom osobowym. Natomiast jeszcze przez co najmniej kilka tygodni do końca wakacji, taki jest plan wykonawcy, w rejonie samego przejścia dla zwierząt, które tam będzie powstawało przed tym miejscem do ważenia pojazdów, tam będzie ten pas wjazdowy do miasta zwężony do jednego pasa ruchu, czyli będziemy mieli dwa pasy wyjazdowe, a jeden pas wjazdowy na tym odcinku przez ten pierwszy czas po wprowadzeniu tej zmiany organizacji ruchu. Natomiast na tym drugim odcinku, gdzie będą utrudnienia, czyli już na poza granicą miasta Szczecina, tam będziemy mieli już na stałe te dwa pasy wyjazdowe i jeden pas wjazdowy. Oczywiście to na pewno będzie generowało utrudnienia, problemy z przejazdem, w szczególności w godzinach porannych i popołudniowych, natomiast nie ma tu innej możliwości dla realizacji tych prac, jak tylko właśnie przełożenie ruchu na jedną jezdnię, po to, aby tą drugą umożliwić na tej drugiej jezdni wykonywanie prac, przebudowę, włączenie też nowej jezdni obwodnicy, ponieważ ta nowa S10 będzie od północy omijała Płonie, także te zmiany organizacji ruchu na pewno będą odczuwalne przez kierowców, natomiast no nie ma tu innej możliwości, aby tą drogę wybudować, ten fragment S10, tak aby droga ekspresowa dochodziła do samego węzła.
Na jaki czas wprowadzają Państwo tę organizację ruchu? Jak to jest przewidziane?
Na pewno to będzie do końca roku, początku przyszłego roku, także to przez dość długi okres czasu taka zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała. Oczywiście na kolejnych etapach robót będą wprowadzone kolejne zmiany, no bo tu musimy wykonać zarówno węzły drogowe, elementy nowych jezdni, właśnie włączenia do obecnego układu drogowego. Także w tym miejscu, czyli mówimy tu o tym odcinku od węzła Kijewo do skrzyżowania z ulicą Balińskiego oraz w miejscu, w którym będzie się ponownie ta nowa droga włączała w istniejący przebieg, czyli za granicą miasta Szczecin w kierunku Stargardu, tam te roboty na pewno będą odczuwalne.
No i na zakończenie powiedzmy jeszcze raz, na tych obu odcinkach, gdzie będzie zmiana organizacji ruchu, od kiedy to zacznie obowiązywać?
To wprowadzenie organizacji ruchu będzie w dniach 13-16 lipca, tak obecnie wykonawca planuje. Nie będzie to jednorazowa akcja, ponieważ tu jest dość spory zakres prac do wykonania, montaż separatorów, wykonanie nowego znakowania poziomego, dlatego ta operacja jest rozłożona na kilka dni, natomiast już po połowie lipca ten ruch powinien być przełożony na te jezdnie wyjazdowe z miasta.
A kiedy będziemy jeździć w zachodniopomorskim albo na terenie oddziału szczecińskiego Generalnej Dyrekcji nową S10, już całkiem gotową dla kierowców?
Odcinek Kijewo-Zdunowo ma termin zakończenia na czwarty kwartał 2028 roku. Te pozostałe odcinki już od Stargardu do Wałcza również będą kończone w roku 2028, natomiast we wcześniejszych kwartałach, także na koniec roku 2028, czyli już za trochę ponad dwa lata, powinniśmy mieć drogę ekspresową dwujezdniową na całym fragmencie w województwie zachodniopomorskim, ponieważ granica naszego województwa jest tuż za końcem obecnie już funkcjonującej obwodnicy Wałcza. To jest dosłownie 200-300 metrów za obwodnicą Wałcza, także praktycznie na terenie całego naszego województwa będziemy już mieli drogę ekspresową.
Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję za te informacje, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
I zostajemy w mieście. Wczoraj było o dmuchawach. Sporo naszych słuchaczy jest przeciwnikami tych urządzeń. No i słuchaczka jest poirytowana tym tematem.
Jestem mieszkanką Gryfina. Nazywam się Aleksandra. I drażni mnie ta ciągła dyskusja o dmuchawach. Przecież logiczny sposób. Zamiast dmuchać, zastosujcie ssawy, duże odkurzacze. No prosta sprawa. Pozdrawiam.
Logiczny sposób wydawałoby się, ale przypomnę telefon słuchacza, który dzwonił i powiedział, że skoro te firmy, które mają umowy chociażby z gminą miasto Szczecin na różnego rodzaju prace, kupiły te dmuchawy, no to nie po to, żeby ten sprzęt się zmarnował, prawda? To trzeba przedmuchiwać. Ten pył, ten piach, ten brud, to wszystko i te tumany pyłu wzbudzać. Przypomnę, że w Szczecinie i w okolicach jest na tyle czyste powietrze, że trudno tu, tak jak na Mazowszu, w Warszawie, zakazać tych dmuchaw na podstawie uchwał o ochronie środowiska, ale są inne sposoby. Jeden ze szczecińskich radnych napisał do władz Szczecina interpelację. 11 lipca, zdaje się, mija termin na odpowiedź zarządu Szczecina, czyli Kolegium Prezydenckiego, na tę interpelację w sprawie dmuchaw. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, ale komentarzy nie brakuje.
Dzień dobry, mówi Franek. Przecież te dmuchawy wydzielają też hałas, który oddziaływuje na mieszkańców i na operatora tej dmuchawy. Nie widziałem jeszcze, jak jeżdżę samochodem, żeby któryś z panów, czy pań, którzy używają dmuchaw, nie zastosowali albo maski przeciwkulowe, czy ochronniki słuchu, a nie mówiąc już o rękawicach antywibracyjnych. Dziękuję uprzejmie.
Dzień dobry, ja chciałam tylko dopowiedzieć a propos dmuchaw, że u mnie na 5 lipca też sprzątają dmuchawami z chodników na boki, na rozmaite i na budynki, na jezdnie. No nie wiem, czy to jest stosowne zachowanie, ale tak chciałam tylko dopowiedzieć. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy i pozdrawiamy również pana Bogusława, który powiedział nam, że ma takie urządzenie w domu, taki odkurzacz z workiem i po prostu chodzi i nie przedmuchuje tych swoich śmieci, liści z miejsca na miejsce, tylko po prostu wciąga, a potem wysypuje z worka. Proste, proste. To jest czas reakcji. Za chwilę będziemy rozmawiali o kociej górce w Szczecinie, która niestety narasta. Pan Janusz jest przy naszym telefonie. Jeszcze wrócimy do kart parkingowych i problemów i stresów niepełnosprawnych, którzy są pouczani co najmniej, a czasem i dostają mandat, bo tej karty parkingowej przedłużonej nie mają. Dzień dobry.
Witam serdecznie, Janusz, stały słuchacz. Ja posiadam też takową kartę i do tej karty otrzymałem legitymację osoby niepełnosprawnej.
Panie Januszu, proszę ściszyć trochę radio, dobrze? Bo mamy pogłos.
Już.
Pięknie.
Wydał to powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Szczecinie. Miałem podobną sytuację, że trzeba było oczekiwać, to po pandemii było, na nową kartę, bo jej się termin skończył. No i coś okazało, postawiłem auto na kopercie dla niepełnosprawnych, przyjechała Straż Miejska i chcieli mnie ukarać. Pokazałem tą legitymację i oni jej nie honorują w ogóle. A na tej legitymacji są kody, wszystko co potrzeba, numer legitymacji i jest logo legitymacja osoby niepełnosprawnej i po środku jest znak osoby niepełnosprawnej. Dlaczego to nie jest honorowane przez Straż Miejską w sytuacji, kiedy my musimy czekać na kartę, bo państwo się nie wyradza w tym temacie, jeśli chodzi o te karty, bo to tam gdzieś to idzie przez Warszawę, etc., nie?
Dziękuję także, panie Januszu, sprawdzimy, zapytamy rzeczniczkę Straży Miejskiej.
Tylko pytanie, czy ci państwo, którzy tam ubiegają się o te karty, czy posiadają też takie legitymacje?
To jest pytanie. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. Joanna Wojtek ze Straży Miejskiej, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu znajdzie dla nas czas i wyjaśnimy sobie tę sprawę. 12.35, a teraz zaglądamy na facebookowy profil Radia Szczecin. Oczywiście tam rolka z zapowiedziami niektórych tematów w dzisiejszej audycji Czas Reakcji, ale także na Facebooku jest profil Kociarki. To jest stowarzyszenie. Przy naszym telefonie pani Anna Stajuda z tego stowarzyszenia właśnie Kociarka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czyli to jest taka kocia arka i państwo wpisy mają na właśnie facebookowym profilu, który się zaczyna tak: katastrofa w Kociarce, wstrzymujemy przyjęcia. Proszę powiedzieć, co się dzieje?
To są dwie różne rzeczy, które nałożyły się na tą sytuację, którą mamy obecnie. Po pierwsze, ogromna ilość kotów, która jest w naszych domach tymczasowych i w naszej siedzibie. Brak domów tymczasowych, co całkowicie wyłączyło nas z możliwości dalszego pomagania, czyli po prostu nie mamy możliwości lokowania, zabierania z ulic kolejnych potrzebujących kotów w różnym wieku, bo to są głównie kociaki, kocie rodziny, koty potrzebujące pomocy. A z drugiej strony, druga sprawa to niestety remont, który nas po prostu przerósł. Nie spodziewaliśmy się, że zakres prac w lokalu, który wynajęliśmy od miasta, będzie aż tak duży, że to zajmie nas aż tak czasowo i przede wszystkim finansowo. Po prostu nie stać nas na to, żeby ten lokal wyremontować i móc w pełni zająć się opieką kotami właśnie w tamtym miejscu.
Jak wyjaśnić tę ogromną liczbę kotów, taką kocią górkę, bo mamy także informacje sprzed kilku dni dosłownie ze szczecińskiego schroniska dla zwierząt, że tam także jest pełno kotów. Wydaje się, że jest coraz większa świadomość. Można wysterylizować, wykastrować kota. No, z czego to się bierze?
Dostęp do sterylizacji jest cały czas. Miasto finansuje zabiegi. My również korzystamy z umowy dotacji. Odławiamy ogromne ilości kotów. Są miejsca w Szczecinie, które nie 2-3 kotki, tylko po naście kotów odławiamy każdego roku. Cały czas monitorujemy te siedziby, zwracamy się do opiekunów, którzy karmią te koty, do sąsiadów. Prosimy, zgłaszajcie, jeżeli jest potrzeba odławiania kotów. Niestety, ale opiekunowie tego nie robią. Nie zgłaszają na czas, że pojawił się nowy kot, kotka się wykociła, ma 5 do 7 maluchów. Zgłaszają się wtedy, kiedy kocięta mają już otwarte oczy i nie ma możliwości poddania ich humanitarnej eutanazji, bo przypominam, że zgodnie z polskim prawem jest możliwość uśpienia ślepego miotu. W schronisku jest to robione za darmo, ale opiekunowie tego nie robią. Tłumaczą to, że kierują się sumieniem, nie wykonują sterylizacji aborcyjnych kotek, co również przyczynia się do ogromnej skali bezdomności. Koty są masowo przywożone na działki. Znamy takie sytuacje, mamy z takimi sytuacjami do czynienia. Zaczęło się, zrobiło się ciepło, działkowicze przyjeżdżają na działki, zabierają koty. W zeszłym tygodniu mieliśmy sytuację, kiedy pani dzwoniła do nas i chciała adoptować kotkę na działki. No przykro mi bardzo, ale no drzewa do lasu się nie nosi. Nie wydajemy kotów na działki. Tam jest taka skala bezdomności, że my zabieramy z działek, a nie dokładamy tam. Ceny zabiegów to też jest druga sprawa, ale z drugiej strony mamy możliwość dofinansowania, są akcje. My również wspieramy koty właścicielskie. Są programy w mieście również z MOPS-u, gdzie można wysterylizować za darmo albo ze znaczną zniżką. Gabinety weterynarii stosują systemy ratalne. Naprawdę można wysterylizować te koty. Rośnie świadomość opiekunów w zakresie takim, że na przykład jak już kociaki mają otwarte oczy, no to już wiadomo, że my tego kociaka nie uśpimy i takie kociaki są też przewożone do schroniska. Nigdy, a działam prawie 10 lat, nie było sytuacji, w której maj, czerwiec mieliśmy taką ilość kotów i taką ilość kociąt na butelce.
Ile dokładnie to jest? Co to znaczy na butelce? To znaczy takich małych, tak?
Takich moluchów, powiedzmy, 2 tygodnie, 3 tygodnie.
A ile macie razem teraz kotów w tych domach adopcyjnych, które czekają właśnie na ten ostateczny dom? 100, 110, 115?
Dzisiaj mamy 108, na dziś dzień mamy 118 kotów pod opieką.
A ja tu czytam, pani Anno, że ta sterylizacja, czy kastracja, tak, kastracja kocura kosztuje od 250 do 450 zł, sterylizacja kotki od 350 do 550, ale tak jak pani powiedziała, są różnego rodzaju programy. Można to rozłożyć na raty. Apelujemy do właścicieli kotów, czy tych takich częściowo domowych, czy też wolno żyjących, ale gdzieś przy naszym domu, żeby poddawać je tym zabiegom. Jeżeli się pojawią niestety już małe kocięta tuż po urodzeniu, jeszcze można je humanitarnie uśpić, tak?
Tak, jak najbardziej. A jak już mamy sytuację, w której są już te kocięta, najczęściej trafiają w 9 na 10 przypadkach wszystkie koty, które do nas trafiają, są potwornie chore. Tracą oczy, to są ogromne koszty. Nie mówię tylko o zakupie leków czy kosztach weterynaryjnych, ale koszty ludzkie. Te kociaki wymagają szczególnej opieki, są zarobaczone, bardzo, bardzo chore. Zdarza się, że nie przeżywają, więc naprawdę apelujemy do wszystkich mieszkańców Szczecina, reagujcie. Dysponujemy sprzętem, zresztą nie tylko my, bo inne organizacje również. Dysponujemy klatkami, łapkami. Jeżeli możecie, wypożyczajcie. Wskażemy gabinet, do którego można tego kota przywieźć na zabieg kastracji darmowej, bo to my opłacamy. Miasto dopłaca do tych zabiegów, więc naprawdę są możliwości. Mamy 2 gabinety, które 5 dni w tygodniu, a czasami się zdarza, że w weekendy sterylizują i sterylizują również aborcyjnie. Więc bardzo prosimy mieszkańców, reagujcie. Nie zawsze wolontariusz jest w stanie dojechać, bo przypominam, że miasto Szczecin nie dysponuje umową z żadnym podmiotem na wyłapywanie kotów wolnożyjących na zabiegi sterylizacji.
Pani Anno,
ale są wolontariusze.
Chcę jeszcze zapytać o waszą siedzibę. Po co wam siedziba? Bo wy prowadzicie generalnie przecież właśnie taką działalność, że to są domy tymczasowe. Gdzie ta siedziba się w Szczecinie będzie mieściła i po co wam tam, gdzie trwa remont teraz?
Wynajęliśmy od miasta lokal, to są 2 piętra, to nie jest duży metraż, bo tam jest 70 parę metrów. Mieścimy się na ulicy Jagieły 7U, jest to mały budynek w podwórku, wchodzi się obok kamienicy numer 6. Zapraszamy jak najbardziej, jak tylko skończymy remont. Dlaczego potrzebujemy siedziby? Po pierwsze, potrzebujemy budynku, który jest tylko i wyłącznie dla kotów, na nasze działania statutowe, bo my mamy tylko i wyłącznie domy tymczasowe. To są prywatne osoby, prywatni wolontariusze, ani do tej pory nie mieliśmy siedziby, gdzie moglibyśmy mieć wolierę w środku dla kotów, gdzie moglibyśmy umieścić koty na dłuższy okres czasu, bo pamiętajmy, że wolontariusze też mają urlop, też potrzebują odpoczynku, też mają swoje możliwości, a taka siedziba daje nam możliwość, no zdecydowanie większe możliwości pomagania kotom, również tym.
No to jasne, pani Anno, jak można wam pomóc? Jak można pomóc Stowarzyszeniu Kociarka? To jest taka kocia arka. Jak pomóc?
Przede wszystkim bardzo apelujemy gorąco o wsparcie nas w opiece nad kotami. Są to wszelkie rzeczy, karma, żwirek, kocyki, ręczniki. To są zabawki, bo my tych zabawek nie kupujemy, bo po prostu musimy przerzucić środki na leczenie specjalistyczne, na operacje. Wszystko to, co się może pomóc, co może nam pomóc w opiece nad kotami, to są również środki chemiczne, środki do mycia, worki na śmieci, miotła, ręczniki papierowe, środki do dezynfekcji na razie mamy, ale one też się nam kończą, tak? Wszystko to można się do nas zwrócić o taką listę, my ją też umieścimy dzisiaj po południu, będzie na stronie, z czym można do nas przyjść. Jeżeli chodzi o remont, no to jesteśmy teraz na etapie robienia wylewki dzięki wsparciu państwa. Udało nam się pani Magdy i pana Pawła, będziemy robić wylewkę na piętrze, więc już się szykuje. Że coś będzie wreszcie namacalne.
No to cieszymy się,
środki na zakup,
że są ludzie dobrej woli i namawiamy naszych słuchaczy także, żeby wam pomóc. Wszelkie informacje możemy znaleźć na waszym facebookowym profilu, prawda? Stowarzyszenie
tak, wszystkie
Kociarka.
Informacje są, tak, jak można nam pomóc, jak można nas wesprzeć, co można przynieść, kiedy można przyjść nas odwiedzić, jak najbardziej zobaczyć, jak ten remont teraz wygląda, na jakim jesteśmy etapie i co teraz potrzebujemy i co nasi potrzebni potrzebują, przede wszystkim nasi podopieczni, bo to wszystko dla nich.
Anna Stajuda, Stowarzyszenie Kociarka, dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
To jest czas reakcji, 12:43 i teraz zmiana tematu. Marta Kwiecień-Zwierzyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry. Pani Marto, jest pani?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Od 1 lipca, przypomnę, w Szczecinie zmieniły się zasady korzystania z biletów kupowanych w aplikacjach mobilnych. Sam zakup nie oznacza jeszcze skasowania biletu. Pasażerowie muszą aktywować bilet po wejściu od autobusu lub tramwaju, skanując kod QR lub wpisując numer pojazdu. No i w tej sprawie są pytania.
Dzień dobry, mam na imię Robert, jestem mieszkańcem Goleniowa. Załóżmy, że przyjeżdżam do Szczecina, kupuję bilety takie wydrukowane na dworcu w PKP i chciałbym te bilety skasować w normalnym czytniku. Jaka jest procedura normalnego kasowania? A jak nie mam, nie sprzedają tych biletów w kiosku? No zakładam, że sprzedają, ale gdyby nie sprzedali, to nie mam możliwości poruszania się po Szczecinie. No, dziękuję.
Jaka jest procedura kasowania takiego papierowego biletu? Czy jeszcze gdzieś takie papierowe bilety, czy to w kioskach, czy w automatach możemy kupić?
Zmiany dotyczyły tylko biletów zakupionych poprzez aplikację mobilną, o których rozmawialiśmy 2 dni temu. I to tylko to są te zmiany od 1 lipca. Jeżeli chodzi o bilety papierowe, to oczywiście jak najbardziej w naszych kasach biletowych. Najbliższa od dworca to będzie brama portowa, więc jak najbardziej pasażer może również tam zakupić bilet. Jeżeli nie byłoby w kioskach, kioski też jeszcze prowadzą, sklepiki prowadzą też bilety, oczywiście nie wszystkie, ale te, z którymi mamy zawarte umowy, ale jak najbardziej w kasach biletowych.
No i jeszcze jedno pytanie.
Dzień dobry, stary słuchacz Darek ze Szczecina. Chciałem się dowiedzieć, jak jest z biletami w komunikacji miejskiej, skanowanie wszystkiego, jeżeli ktoś ma bilet, a ma rozładowany telefon. Do usłyszenia.
Już wydaje mi się, że wiem, jaka będzie odpowiedź, ale proszę bardzo, pani Marto.
Za urządzenie, tak to telefon odpowiada pasażer. No niestety, jeżeli ktoś chce korzystać z zakupu i aktywacji biletów za pomocą aplikacji, za pomocą telefonu komórkowego swojego własnego, no to powinien być ten sprzęt dostosowany do tego. No nie użyjemy telefonu sprzed 20 lat, który nie miał aparatu i nie zeskanujemy kodu QR, jeżeli, no musi być to telefon na pewno naładowany.
A gdy kontrolerzy wchodzą na kontrolę do autobusu czy tramwaju, to mają możliwość zablokowania w naszych aplikacjach możliwość takiego szybkiego niejako zeskanowania kodu QR albo wpisania numeru bocznego pojazdu? Blokują nam te aplikacje biletowe?
Tak, dokładnie, tak, blokują. Już w chwili ogłoszenia kontroli biletowej pasażer nie ma możliwości zeskanowania kodu QR czy też wpisania numeru bocznego pojazdu. Kontrolerzy oczywiście blokują też kasowniki tradycyjne, prosząc o to kierowcę, i blokują też możliwość zakupu już aktywacji w aplikacjach.
Jeden ze słuchaczy przedwczoraj pisał nam w mailu o tym, że boi się skanowania tego kodu QR, bo to na jakiejś kartce gdzieś tam w szóstce w tramwaju numer 6 wisiało, że to na przykład ktoś, nie ten kod QR, tylko jakiś, który przekieruje go na jakąś stronę i zostaną zhakowane jego dane. Czy to jest możliwe?
Wydaje się, że nie, dlatego że w kodzie QR... Halo?
Tak, słyszymy.
Halo?
Tak, o? Słyszymy panią. Pani Marto, halo?
Halo, to ja, Marto.
Słyszę, tak.
Coś rozłączyło.
A teraz słyszy pani, tak? Proszę
teraz
mówić,
tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o kody QR, to w nich ukryta jest tylko informacja o numerze bocznym, taborowym pojazdu. Nic więcej, nie przekierowuje na żadną stronę, więc też trudno mówić, żeby te kody zostały pomienione. No w autobusach mamy monitoring, więc nie wiem, czy ktoś by się to odważył, a umieszczane zostały przez pracowników spółek, czy to autobusowych, czy tramwajowych, więc też nie sądzę, by ktoś umieścił niewłaściwy kod.
No i teraz zachowanie kontrolerów podczas kontroli 1 lipca około godziny 8:05 napisał pan Michał, że był wtedy świadkiem zdarzenia z udziałem kontrolerów biletów w tramwaju linii 4 jadącego w kierunku Pomorzan w okolicy przystanku Piastów. Z moich obserwacji, pisze, wynika, że młody pasażer posiadał zakupiony bilet, jednak nie został on aktywowany poprzez zeskanowanie kodu. W związku z tym został zatrzymany przez kontrolerów. Moje zastrzeżenia dotyczą sposobu przeprowadzenia kontroli. Jeden z kontrolerów, starszy mężczyzna, zachowywał się bardzo agresywnie, podnosił głos na pasażera oraz według mojej obserwacji szarpał go i chwycił za tułów, dociskając go do ściany pojazdu podczas próby zatrzymania. Takie zachowanie wywołało niepokój wśród innych pasażerów. Niezależnie od tego, czy pasażer naruszył obowiązujące przepisy, oczekuję, że osoby wykonujące obowiązki kontrolerskie będą postępować w sposób profesjonalny, spokojny oraz z poszanowaniem godności i nietykalności osobistej. Proszę o wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. Kamery nasobne są, jest monitoring. Co czynności kontrolne wykazały?
Tak, przeanalizowany został zapis monitoringu pojazdu, czyli tutaj w tym przypadku tramwaju. Uzyskaliśmy też pisemne wyjaśnienia od kontrolerów, którzy brali udział podczas tej kontroli. Tak, dorosły mężczyzna nie miał biletu, nie miał ważnego biletu ani kupionego, ani zeskanowanego, ani aktywowanego, ani papierowego, nie miał żadnego biletu. Nie chciał też okazać kontrolerom dokumentu w celu wypisania opłaty dodatkowej, do czego zobowiązują obowiązujące przepisy. Powiedział, że takiego dowodu nie posiada. Następnie tramwaj dojechał do najbliższego przystanku. Pasażer przyciskiem otworzył najbliższe drzwi, przy których się znajdował i ruszył tak, aby chciał wysiąść z tramwaju, próbując wypchnąć z pojazdu kontrolera, który stanął na drodze. Przypominam, że zgodnie z przepisami kontroler może udaremnić opuszczenie pojazdu, jeżeli pasażer nie okazał dowodu, nie posiada ważnego biletu. Może nawet wezwać na miejsce patrol policji, jeżeli pasażer nie okaże takiego dokumentu, a pasażer musi pozostać w miejscu wyznaczonym przez kontrolera i oczekiwać na przybycie patrolu policji. W tej sytuacji tutaj jednak pasażer w konsekwencji okazał dokument, jednak go posiadał, dokonał opłaty dodatkowej na miejscu i na koniec jeszcze przeprosił za swoje zachowanie kontrolerów.
No to nie mam więcej pytań, bo materiały nagrane są, można to zweryfikować, gdyby na przykład pasażer czuł się poszkodowany. Marta Kwiecień-Zwierzyńska, Zarząd Długi Transportu Miejskiego, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I teraz będziemy namawiali do otwierania swoich serc i również do gimnastyki, która ma nazwę w obcym języku, pochodzi z Chin, mianowicie Qigong. Qigong dla Milenki. Takie wydarzenie będzie w ten weekend. Kiedy dokładnie, kim jest Milenka, to opowiedzą nasi goście. Pani Ewa Berdyszak, babcia Milenki i ojciec Maciej Berdyszak. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, witamy.
To zacznijmy od babci, pani Ewy. Proszę powiedzieć, Milenka ma 16 miesięcy i zmaga się z poważnym, rzadkim bardzo schorzeniem. Na czym ono polega?
To może ja jako tata opowiem. Będzie,
proszę bardzo.
Bardziej precyzyjnie. Więc tak, Milenka choruje na rzadką chorobę genetyczną związaną z mutacją genu TRPV4. Powoduje to w naszym przypadku dysplazję szkieletową. Związane jest to jakby z nieprawidłowym rozwojem kości, pogorszoną sprawnością ruchową i jakby co za tym idzie, towarzyszy temu jakaś rehabilitacja, leczenie i dalsza diagnostyka. Co jest ważne, no, jest to ultra rzadka choroba. W Polsce wiemy, że jest kilka takich osób, co ma tą samą jednostkę chorobową, a na świecie, gdzie w grupie jesteśmy, osób z tym schorzeniem to jest 200-300 osób, tak? I bycie w chorobie rzadkiej rodzicem, który ma córkę chorobą rzadką, w ogóle rodzicem, który ma córkę chorą, to jest oczywiście wyzwanie, a choroby rzadkie to jest jakby dodatkowa trudność i tutaj temat.
Patrzy na mnie Milenka z portalu się pomaga. Świetna 16-miesięczna dziewczynka, uśmiechnięta. Proszę powiedzieć, panie Macieju, czy są jakieś perspektywy na jakąś terapię genową, leczenie, bo na razie zbieracie na rehabilitację, na się pomaga.
Tak, to jest potrzebne tu i teraz, ale jakby nie jest najważniejszym celem i podjęliśmy się takiego trudnego i wydaje się wręcz niemożliwego wyzwania, żeby poszukać właśnie tej terapii przyczynowej, tak żeby nie tylko leczyć objawy choroby, a poszukać sposobu leczenia przyczyn. Takiej terapii na ten moment nie ma, i chcemy jako rodzice, którzy w przypadku chorób rzadkich są często motorem napędowym wszelkich działań, dotrzeć do naukowców, dotrzeć do lekarzy, do rozpoczęcia jakichś badań, do badań klinicznych, i poszukać tego sposobu wyleczenia Milenki, a może przy okazji też osób, które mają podobne schorzenie, bo takich osób też jest na świecie kilka i rozpoczynamy tą bardzo trudną walkę, ale mamy wiarę i determinację, że cel uda się osiągnąć.
No i teraz przechodzimy do babci, pani Ewy. Czy pani Ewo jest bardzo zakochana w Milence? Jakie to jest dziecko?
Oj, to jest cudowne dziecko, to jest cudowna dziewczynka, uśmiechnięta, no ale niestety, ta diagnoza dla nas była taka dość druzgocąca, i teraz ja próbuję pomóc z całego serca i Milence, i rodzicom, żeby zebrać te pieniążki i żeby też trochę te choroby ultrarzadkie, żeby świat się dowiedział, że są takie dzieci, są takie choroby, które jeszcze nie mają drogi leczenia, nie mają terapii. No i tak próbuję tutaj.
No i po to rozmawiamy, Pani Ewo, żeby pomóc. Jeszcze wróćmy na zakończenie do Pana Macieja. Zaprośmy na tę gimnastykę Qi Gong dla Milenki. Ja przypomnę, się pomaga tam Milenka Berdyszak. Można dokonywać wpłat. Ja już wpłaciłem. Namawiam także Państwa. Panie Macieju, gdzie się spotykamy? Wiem, że to na placu Waleriana Pawłowskiego na Pogodnie.
Tak, to tutaj
to może ja poproszę, przejmę mamy, jednak. Tak,
proszę
ja
bardzo,
przejmę,
krótko
bo ja tu od spraw organizacyjnych. Króciuteńko, to jest plac Waleriana Pawłowskiego, to jest na Pogodnie. Spotykamy się w niedzielę o godzinie 17. To są ćwiczenia dla każdego. To są łagodne, takie powolne, z uważnością ruchu, z uważnością na oddech. Taki relaks dla siebie, godzina dla siebie.
No to zróbmy tę godzinę dla siebie i dla Milenki, bo zróbmy. Musimy już kończyć. Zapraszamy gorąco.
Zapraszamy z całego serca.
Dziękuję Pani Ewa, Pan Maciej, Milenka Berdyszak się pomaga. Zaglądajmy, wpłacajmy i my także dziękujemy za dzisiejszy czas reakcji. Spotykamy się w poniedziałek, konkretnie Adaś Wosik po godzinie 12. Ja za dziś dziękuję Patryk Srokowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Udanego weekendu.